Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Leszek Gęsiak.
Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej uzupełniło oficjalny program papieskiej podróży do Szwecji. Głównym jej motywem są uroczystości związane z 500-leciem reformacji.
Watykański sekretarz stanu bierze udział w ceremonii podpisania porozumienia pokojowego w Kolumbii między rządem a lewacką partyzantką. Kończy ono konflikt wewnętrzny trwający w tym kraju od ponad 50 lat.
Trzy samochody, którymi poruszał się Franciszek w czasie Światowych Dni Młodzieży w Polsce, trafiły na akcję charytatywną. Za zgromadzone środki Caritas finansuje zakup mobilnej kliniki dla uchodźców z Syrii przebywających w Libanie.
Witamy 26 września i zapraszamy na serwis informacyjny.
Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej uzupełniło dziś oficjalny program papieskiej podróży do Szwecji. Dwudniowa pielgrzymka odbędzie się na przełomie października i listopada. Głównym jej motywem są uroczystości związane z 500-leciem reformacji, na które Franciszek został zaproszony. Będą one miały miejsce w Lund.
Ojciec Święty przyleci do Malmy, portowego miasta położonego w południowej części kraju, 31 października przed południem. Na tamtejszym lotnisku międzynarodowym odbędzie się oficjalna ceremonia powitalna. Gościa z Watykanu będzie podejmował premier Szwecji. Bezpośrednio po tym papież pojedzie do Lund, gdzie w tamtejszym pałacu Kungsquist złoży wizytę rodzinie królewskiej.
Także w Lund odbędą się główne uroczystości związane z rocznicą reformacji. Wczesnym popołudniem Franciszek weźmie udział w modlitwie ekumenicznej w tamtejszej katedrze luterańskiej, podczas której wygłosi homilię. Kolejny akt ekumeniczny, w którym weźmie udział Ojciec Święty, będzie miał miejsce tego samego dnia w Malmę. Pod koniec dnia papież przyjmie uczestniczące w uroczystościach delegacje innych kościołów.
W drugim dniu podróży, 1 listopada, Franciszek spotka się ze wspólnotą katolicką. Na stadionie Swedbank w Malmö odprawi rano mszę. Bezpośrednio po niej uda się na lotnisko, gdzie odbędzie się oficjalna ceremonia pożegnalna, po której wróci do Rzymu.
Papież przyjął na audiencji prezydenta Demokratycznej Republiki Konga, Joseph Kabila Kabange. Spotkał się następnie również z szefem watykańskiej dyplomacji.
Podczas serdecznych rozmów, czytamy w wydanym w Watykanie komunikacie, wspomniano dobre relacje między Stolicą Apostolską a Demokratyczną Republiką Konga. Zajęto się szczególnie ważnym wkładem, jaki Kościół katolicki wnosi w życie tego kraju przez swoje instytucje o charakterze edukacyjnym, socjalnym i sanitarnym, jak też na rzecz rozwoju oraz ograniczenia ubóstwa. W tym kontekście wyrażono wzajemne zadowolenie z podpisania 20 maja porozumienia ramowego między Stolicą Apostolską a tym państwem.
Watykański komunikat informuje dalej, że szczególną uwagę poświęcono poważnym wyzwaniom wynikającym z aktualnej sytuacji i niedawnym starciom, do jakich doszło w stolicy Demokratycznej Republiki Konga, Kinszasie. Podkreślono konieczność współpracy między politykami, społeczeństwem obywatelskim i wspólnotami religijnymi na rzecz wspólnego dobra i pokoju poprzez dialog. Wreszcie zajęto się przemocą trwającą na wschodzie tego afrykańskiego kraju. Mówiono o pilnej potrzebie międzynarodowej współpracy, by nieść pomoc tamtejszej ludności i przywrócić warunki konieczne dla życia społecznego.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Watykański sekretarz stanu uczestniczy dziś w ceremonii podpisania porozumienia między władzami Kolumbii a lewacką partyzantką FARC. Dotyczy ono zakończenia trwającego tam od ponad pół wieku konfliktu i budowania trwałego pokoju. Przedstawiciele rządu, prezydenta Juana Manuela Santosa i partyzantów z rewolucyjnych sił zbrojnych Kolumbii podpisują je w mieście Cartagena nad Morzem Karaibskim na placu przed kościołem, w którym spoczywają do wczesne szczątki XVII-wiecznego jezuity świętego Piotra Klavera. Był on apostołem murzyńskich niewolników i obrońcą ich praw.
Kardynał Pietro Parolin to jedna z licznych obecnych tam osobistości obok szefów wielu państw latynoamerykańskich i innych mężów stanu z całego świata, w tym także sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona.
Porozumienie jest owocem czteroletnich rokowań, jakie prowadzili w stolicy Kuby, Hawanie, delegaci rządu Kolumbii i tej największej organizacji partyzanckiej. Wejdzie ono w życie, jeżeli zostanie zatwierdzone przez większość Kolumbijczyków w zapowiedzianym na najbliższą niedzielę referendum. Kolejnym etapem będzie powrót byłych partyzantów do normalnego życia w społeczeństwie oraz leczenie krwawiących jeszcze ran, jakie pozostawił konflikt. Spowodował on ponad 220 tysięcy ofiar śmiertelnych, z czego znaczna większość to osoby cywilne. Tamtejszy kościół modli się dzisiaj o pojednanie wszystkich Kolumbijczyków. Modlitwie w tej intencji przewodniczy gość z Watykanu, kardynał Parolin. Jednocześnie odbywa się ona we wszystkich świątyniach tego kraju.
Kościołem w Meksyku wstrząsnęła wiadomość o kolejnym brutalnym mordzie dokonanym na kapłanie. 53-letni ksiądz José Guillén był proboszczem parafii Najświętszej Trójcy w archidiecezji Morelia. Już od zeszłego poniedziałku, kiedy zauważono jego zniknięcie, o ocalenie kapłana modlili się zarówno biskupi, jak i wierni w całym kraju. Niestety w niedzielę po południu miejscowy ordynariusz kardynał Alberto Suarez Inda poinformował z bólem, że proboszcza odnaleziono martwego.
To już trzeci duchowny porwany i zastrzelony w ciągu kilku ostatnich dni. Takiej samej zbrodni dokonano wcześniej na dwóch kapłanach. Oba morderstwa noszą znamiona egzekucji wykonanych przez gangi, które wydają wyroki śmierci na tych, którzy przeciwstawiają się przemysłowi narkotykowemu w tym regionie. Od 2012 roku zamordowano w Meksyku 15 duchownych i dwie osoby świeckie pracujące dla kościoła. Na te wydarzenia zareagował papież Franciszek podczas ostatniej modlitwy Anioł Pański.
Kościół katolicki w Australii obchodził wczoraj Niedzielę Sprawiedliwości Społecznej. Była to okazja do głębszej refleksji nad znaczeniem udziału osób starszych w społeczeństwie.
Z okazji tego dnia biskupi australijscy wydali dokument zatytułowany Miejsce przy stole – Sprawiedliwość społeczna w starzejącym się społeczeństwie. Zwracają w nim uwagę, że wielkim sukcesem rozwoju ludzkiego jest wydłużenie się życia człowieka. Przypominają przy tym o zagrożeniach związanych z trwającą obecnie w Australii debatą społeczną na temat eutanazji. Episkopat podkreśla znaczenie solidarności wszystkich pokoleń. Wskazuje, że ludzie starsi powinni mieć swoje stałe miejsce w centrum życia społecznego. Biskupi piętnują utilitaryzm, który ceni ludzi tylko za to, co produkują i jak przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, a jednocześnie uważa osoby starsze za uciążliwe i zbędne. W społeczeństwie, w którym ludziom starszym proponuje się pracę po osiągnięciu tradycyjnego wieku emerytalnego, ważne też jest, aby korzyści płynące z ich pracy dzielić sprawiedliwie, czytamy w dokumencie. Musimy pamiętać o tych, którzy wchodzą w wiek emerytalny w ubóstwie lub są szczególnie narażeni na trudności ekonomiczne, izolację czy wyzysk. Australijscy biskupi wzywają do tworzenia społeczeństwa opartego na miłosierdziu i miłości, gdzie pielęgnuje się więzi między pokoleniami i gdzie nikogo nie traktuje się jako obciążenie albo jako konkurenta dla młodszych pokoleń. Dla Radia Watykańskiego z Melbourne Piotr Kaszubski.
W Escurialu pod Madrytem zakończył się 9. Krajowy Kongres Duszpasterstwa Więziennego. Wzięło w nim udział ponad 300 osób, m.in. kapelani, wolontariusze i adwokaci. Obrady przebiegały pod hasłem Objęci w miłosierdziu.
Stwierdzamy, że to osoby są miłosierne, a nie system. Aktualny system więzienny ma wymiar głównie karny i nie zostawia dużo przestrzeni dla miłosierdzia. Widzimy, że instytucje poprzez interpretację niektórych praw i norm zamykają te nieliczne przestrzenie miłosierdzia, jakie przewiduje prawo. Pragniemy, aby prawo skoncentrowało się bardziej na osobie, czy to będzie skazany, krewny, czy też ofiara, czytamy w komunikacie końcowym. Uczestnicy kongresu podkreślają, że jest wiele wspólnot chrześcijańskich, które niewiele wiedzą o duszpasterstwie więziennym. Postaramy się być obecni w dekanatach i parafiach, aby przekazać wołanie i potrzeby naszych braci w więzieniu, czytamy w komunikacie. Ważnym elementem jest formacja wolontariuszy, którzy pracują z więźniami, oraz działalność prewencyjna, czyli praca z rodzinami, szczególnie narażonymi na konflikt z prawem. Uczestnicy kongresu apelują też o towarzyszenie tym, którzy opuścili więzienie, szczególnie osobom chorym umysłowo. Zachęcamy biskupów i zgromadzenia zakonne, aby w tym celu wykorzystały wielkie budynki, które są zamknięte. Należy też wykorzystać media, aby uwidocznić i przybliżyć społeczeństwu tę wielką działalność, jaką prowadzi Kościół w więzieniach. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
W Brazylii sytuacja społeczna w związku ze zmianami na scenie politycznej wciąż nie przestaje być napięta. Po odwołaniu dotychczasowej prezydent Dilma Rousseff urząd szefa państwa przejął Michel Temer, co wywołało sprzeciw licznych obywateli. Pod adresem jej poprzednika, Luli da Silvy, wysunięto dalsze oskarżenia o korupcję i pranie brudnych pieniędzy, a podobne podejrzenia padają też na nowego prezydenta Temera. Papierkiem lakmusowym obecnych nastrojów społecznych będą przewidziane na najbliższą niedzielę wybory do samorządów.
O problemach kraju mówił Radiu Watykańskiemu kardynał Claudio Umes.
Kościół towarzyszy wszystkim tym przemianom. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni agresywną postawą obu stron. Musimy odbudować pojednanie i skoncentrować się przede wszystkim na takich kwestiach jak demokracja, sprawiedliwość społeczna i zatrudnienie, bo bezrobocie silnie wzrosło. Natomiast inflacja ponownie stała się zagrożeniem dla gospodarki. Trzeba podjąć działania na rzecz sprawiedliwości społecznej i praw człowieka, a zwłaszcza pracowników, aby otrzymali oni godziwą płacę. Kryzys wiąże się też z ogromną korupcją. Brazylijczycy są przerażeni astronomicznymi kwotami pieniędzy, jakie zostały zdefraudowane przez korupcję. To wszystko wymaga więc odbudowy podstaw gospodarki, ponieważ sytuacja Brazylii była już dobra, a teraz jest bardzo skomplikowana.
Brazil è un paese che stava perfino bene e adesso sta molto molto complicato.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Uświadomienie wartości i znaczenia chleba, promocja tradycji jego pieczenia oraz przeprowadzenie kwest na dożywianie dzieci w szkołach to główne cele zorganizowanego wczoraj przez Caritas diecezji bielsko-żywieckiej Święta Chleba. Okazuje się bowiem, że to właśnie chleb jest najczęściej wyrzucanym produktem, powiedział dyrektor bielsko-żywieckiej Caritas ksiądz Robert Kasprowski.
Według danych statystycznych w Polsce 130 tysięcy uczniów w wieku od 7 do 12 lat cierpi z powodu niedożywiania. 220 tysięcy nie odżywia się prawidłowo, to znaczy nie ma drugiego śniadania do szkoły bądź nie jada obiadów. Według tych samych badań 35% Polaków wyrzuca nadmiar zakupionych artykułów spożywczych, co oznacza, że każdego roku marnuje się 9 milionów ton żywności. Produktem najczęściej wyrzucanym jest chleb.
Od 1997 roku w Bielsku-Białej istnieje Bank Chleba, do którego każdego dnia trafia od 300 do 400 sztuk pieczywa. Z takiej pomocy korzysta około 600 rodzin. Trzy samochody, którymi poruszał się papież Franciszek w czasie Światowych Dni Młodzieży w Polsce, trafiły na aukcję charytatywną. Za zgromadzone środki krakowska Caritas sfinansuje m.in. zakup mobilnej kliniki dla uchodźców z Syrii przebywających w Libanie, poinformował ksiądz Bogdan Kordula, dyrektor krakowskiej Caritas.
Ja zaczynam od złotówki, więc tym bardziej każdy może nie tylko pomarzyć, ale każdy może fizycznie stać się uczestnikiem tej aukcji. Postaramy się, żeby na tych aukcjach też dołożyć jakieś gadżety, jak ktoś nie wylicytuje samochodu, to żeby wylicytował jakiś drobiazg, który będzie również taką pamiątką.
Licytacja papieskich samochodów potrwa do 9 października do godziny 11. Odbywa się za pośrednictwem platformy charytatywniallegro.pl/papamobile.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.